czerwcu 2024 roku zaczynają się kolejne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn. Z tej okazji postanowiłem zaprosić człowieka, który na piłce nożnej zna się bardzo dobrze. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Krzysztof Łęcki, profesor Uniwersytetu Śląskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, autor książki Stadiony Świata pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dziękujemy, że pan do nas przyszedł, żeby porozmawiać o piłce nożnej w kontekście pana książki i oczywiście w kontekście zaczynających się za chwilę Mistrzostw Europy. Panie profesorze, chciałbym na początek odnieść się do tytułu pana książki. Stadiony Świata, no to zwrot, który jest znany oczywiście wszystkim znawcom futbolu, oznaczający bramkę wyjątkowej urody. Chciałbym zapytać, czy jest jakiś gol z Mistrzostw Europy, jakichkolwiek Mistrzostw Europy, który szczególnie panu zapadł w pamięć?
Nie.
Nie ma niczego takiego?
Nie ma. Może dlatego, że Mistrzostwa Europy to jest jednak ważna impreza, ale nie najważniejsza. Mógłbym podać chyba kilkadziesiąt takich goli z mistrzostw, finałów Mistrzostw Świata. A z Mistrzostwa Europy, no weźmy największy sukces Polski. Sukces, mówię tutaj jednak w cudzym słowie, jakiś ćwierćfinał, ale czy ktoś pamięta te mecze, które doprowadziły reprezentację Polski do ćwierćfinału? Myślę, że naprawdę niewielu, a już akcje czy bramki, myślę, że prawie nikt.
To powiem szczerze, panie profesorze, ja takim frikiem chyba jestem. Jakby ktoś się mnie zapytał, to w pierwszej kolejności widzę gol Van Bastena z finału w 88 ze Związkiem Radzieckim. Ten prawie taki z zerowego kąta. Może jeszcze karny panenki słynny. A z polskich to chyba ten Lewandowski w 2012, początek Euro, kiedy wydawało się, że...
Główką będzie... z Grecją. Tak.
Dośrodkowanie chyba Grosickiego i tak. Wydawało się, że to będą piękne mistrzostwa. No, nie były. Idąc dalej tropem tytułu pana książki, wprowadza pan w nim bardzo ciekawe pojęcia Gemeinschaft i Gesellschaft. Czy mógłby pan tak w skrócie powiedzieć, jaka jest różnica między tymi pojęciami? Ponieważ chciałbym też, żeby stanowiły taki kontekst naszej rozmowy. Co to jest Gemeinschaft i co to jest Gesellschaft?
Najkrócej można powiedzieć, że Gemeinschaft to jest wspólnota, coś, co jest oparte o więzi, o lojalność, o wspólne korzenie i tak dalej. A Gesellschaft to albo wielkie społeczeństwo, ale też przedsiębiorstwo. I świadomie wykorzystałem tę dwuznaczność dystynkcji, którą wprowadził Ferdynand Tennis w XIX wieku, niemiecki socjolog, bo rzeczywiście piłka nożna wychodzi, już może nawet stosunkowo dawno temu już wyszła z tego pola Gemeinschaft. Ci ludzie są dla siebie jednak bardzo często kolegami z pracy, którzy jutro mogą podjąć inną pracę w innej firmie, a nie ludźmi, którzy stanowią taki zespół, no chociażby w takim rozumieniu, w jakim była drużyna Ruchu Chorzów w 1989 roku, gdzie prawie wszyscy zawodnicy byli albo z Chorzowa, albo z Świętochłowic, Katowic i tak dalej. I bardzo często znali się nawet ze szkoły i szkolnych boisk.
Takiej historii już nie będzie i tutaj też pozwolę sobie zacytować pana książkę. Nigdy już ani Ruch Chorzów, ani żaden inny klub nie osiągnie tych sukcesów, opierając się na własnych wychowankach, zawodnikach pochodzących z tej samej aglomeracji czy regionu. Oczywiście pisał pan to w kontekście klubów piłkarskich, no ale rozmawiamy dzisiaj o reprezentacjach narodowych. Kilka dni temu mieliśmy aferę w Niemczech, kiedy telewizja ARD zapytała w ankiecie widzów, czy chcieliby widzieć w reprezentacji więcej graczy o białym kolorze skóry. No więc chciałbym zapytać, czy Niemcy bądź jakakolwiek inna reprezentacja mogłaby dzisiaj wygrać Euro? Czy możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, że wygrywa reprezentacja Euro, w której opierając się wyłącznie na zawodnikach z takimi korzeniami rodzinnymi tkwiącymi gdzieś tam wiele pokoleń wstecz i żadnych innych?
No ja myślę, że z trudem. No spójrzmy chociażby na te 3-4 nawet czołowe reprezentacje europejskie, to znaczy Anglię, Francję, Holandię, Niemcy. no to jednak to nie jest zestaw takich wielopokoleniowych Holendrów, Niemców i tak dalej, chociaż to się też zmienia, bo przecież ci ludzie być może już mieszkają tam od dwóch pokoleń, tylko tyle, że tak, że dali pretekst do tego, żeby jakieś pismo zadało pytanie, które jest szczerze mówiąc takie prowokujące, z takim trochę wsadzaniem kija w mrowisko. Nie sądzę, żeby ono było jakoś specjalnie potrzebne, bo to jest trochę tak, jakby się kłócić z rzeczywistością. Nie mówię kopać z koniem, ale kłócić z rzeczywistością, a ta rzeczywistość będzie taka. No. Ja mogę podać inny przykład, taki, do którego mam nadzieję jednak nie dojdzie w piłce nożnej. Otóż kiedyś, ja niespecjalnie interesuję się piłką ręczną, ale były Mistrzostwa Świata w Katarze bodaj i ja nagle ze zdziwieniem zanotowałem, że drużyna Kataru gra w finale. Ja już nic nie wiedziałem o dokonaniach Katarczyków na tym polu. Przyjrzałem się składowi i to byli w zasadzie zawodnicy z krajów byłej Jugosławii, jeśli wierzyć brzmieniu nazwiska jednego czy drugiego, czwartego, piątego i tak dalej, i tak dalej. No tutaj też, no, umówmy się, to już będzie taka codzienność. W polskich reprezentacji też grali przecież i Olis Adebe, i Roger. O ile tamte były metropolie jak Francja czy Anglia, no w jakimś sensie również Niemcy, mogą się tłumaczyć taką mieszankę swoją historią, też jednak związaną mocno z koloniami, podobnie Holandia oczywiście i tak dalej, czy Belgia, no to Polska, mimo że miała ligę morską i kolonialną przed II wojną światową, to takich kolonii nie miała. Czyli pokazuje to na reprezentacji Polski taki trend. Będą wpływy i odpływy. Proszę zauważyć, że była taka moda na powoływanie zawodników o polskich korzeniach, którzy byli obywatelami innych krajów. A teraz na przykład Matty Cash, zawodnik Aston Villa, nie został powołany. No, chcę wierzyć, że ze względów sportowych, bo nie ma powodu, żeby powoływać kogoś tylko dlatego, że gra w Aston Villa. Natomiast no, to są mody, prawda? Więc no, też przyzwyczajamy się do tego, że polscy skauci będą, czy skauci Polskiego Związku Piłki Nożnej będą szukali zawodników z polskimi korzeniami, nawet wątłymi korzeniami, powiedzmy sobie szczerze, na całym świecie. Paulo Dybala miał grać na przykład w polskiej reprezentacji, a Lukas Podolski powiedział, że zgłosiliśmy się za późno, bo wtedy, kiedy on już był gwiazdą. No, tak to jest, ale to pokazuje jak gdyby taki trend, który jednak wykracza bardzo silnie poza takie etniczne rozumienie narodu i powiedzenie reprezentacja narodowa na pewno w wieku XXI ma zupełnie inne znaczenie, jeżeli nie zupełnie, to jednak znacznie różniące się od tego, jakie przypisywano by temu pojęciu wcześniej. Ja sam pamiętam, pierwszy taki szok to był obrońca Anderson, pierwszy czarnoskóry obrońca w reprezentacji Anglii, świetny zawodnik i tak dalej. No ale w tej chwili, no, proszę zauważyć, to nie tylko nikogo nie dziwi i nie powinno dziwić swoją drogą, ale też no, stało się właśnie dlatego, że stało się normalnością, prawda? Że stało się normalnością i no, no jest tak, że zawodnicy trochę traktują reprezentację narodową jako okno wystawowe, bo te wielkie imprezy są takim oknem wystawowym, dzięki którym mogą zapracować na swój indywidualny kontrakt w jakimś wielkim klubie. Na przykład i tak będą to, i tak sobie będą przypominali te swoje korzenie, albo będą po prostu uważali, że mogą przyjąć czyjeś obywatelstwo. Pisałem o takim zawodniku Brazylijczyku, który był królem strzelców Bundesligi, chyba Ailton się nazywał, który chciał zagrać, nie wiem, w reprezentacji Arabii Saudyjskiej czy jakiejś innej. Dlaczego? No dlatego, że nie było dla niego miejsca w reprezentacji Brazylii. Więc ja powiem szczerze, no, widzę tutaj takie dwie płaszczyzny. Ja kiedy chodziłem jeszcze na mecze, to nie widywałem zawodników i to i w meczach klubowych, i w reprezentacji, którzy po strzeleniu bramki całowaliby, nie wiem, godło narodowe czy znak firmowy klubu. Teraz jest to nagminne i wydaje mi się, że jest to część pewnego spektaklu i ta lojalność jest raczej taka, znaczy nie chcę podważać niczyich intencji, ale jest to lojalność na pokaz kamer w dużym stopniu, ponieważ za chwilę ten sam zawodnik może całować herb zupełnie innej niekiedy, zupełnie przeciw drużyny, która jest nie tylko konkurencyjna, ale znowu powiedzmy w cudzym słowie wroga. Na przykład weźmy Roberta Lewandowskiego. Cały czas chciał grać w Realu Madryt, a wylądował w Barcelonie. No, ja miałem nawet taki pomysł, żeby chłopcy, którzy dają nadzieję na to, że wyrostą na dobrych piłkarzy, robili sobie zdjęcia z koszulkami różnych czołowych klubów i wtedy ich agent, menadżer i tak dalej może wyciągnąć takie... Nasz chłopak od razu chciał grać w tym klubie. To było jego marzenie od dziecka. No więc ta lojalność, która w klubie już praktycznie nie istnieje, przy tych wszystkich przetasowaniach, to są przypadki takie, nie wiem, może takich rarogów, którzy są rzeczywiście wierni swoim klubowym markom. No to w reprezentacji jednak jeszcze istnieje i cały czas są to reprezentacje narodowe i cały czas nie jest tak, że jakiś bogaty kraj, bogaty w ropę i w petrodolary na przykład, wykupi grupę Brazylijczyków, którzy zdobędą dla niego tytuł mistrza świata. Przypominam, że w Polsce był taki człowiek, który sprowadził iluś Brazylijczyków i oni grali...
Antoni Ptak.
Tak. No ale proszę bardzo, no w klubie to już jest taka zupełna normalność, a tutaj mamy do czynienia... No, w przypadku reprezentacji narodowych mamy do czynienia jednak jeszcze z jakimiś takimi tam barierami, które nie zawsze można tak łatwo przekraczać. Ja sobie przypominam taką kreskówkę, że każda znaczy, ta kreskówka to były mecze, tyle tylko, że jak gdyby miały odzwierciedlać charakter narodowy tych reprezentacji, prawda? Niemcy tacy solidni, że tego Brazylijczycy, że taka sztuka tam, no i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili to jednak w dużym stopniu traci sens i raczej trzeba słuchać komentatorów, którzy mówią, że gramy systemem 1-4-4-3 czy i tam ileś, tak.
Fałszywy
że
wahadło... napastnik.
Tak. No to jest strasznie fajna rzecz. Więc jak gdyby, no trudno mówić, no bardzo często się pojawia taka fałszywa metafora o DNA jakiegoś klubu, no, że to jest DNA Widzewa, że Widzew zawsze był taki. Może ten Widzew, który jest teraz, nie ma nic wspólnego z Widzewem z początku lat 80. Nic, dokładnie nic. Oprócz nazwy, rzecz jasna. Więc nie ma czegoś takiego jak widzewski charakter.
Ale ciągłość marki to coś, co...
Nie, ciągłość marki tak. Handel, natomiast to, że to jest takie DNA, że tam przychodzą tylko tacy zawodnicy. No przecież kiedy się widzi ten handel zawodnikami, no to rzeczywiście kogo nam potrzeba? Na przykład, no szczerze mówiąc, tak wydaje mi się, że Mattiego Kesza to sprowadzono, bo na tę pozycję nie mieliśmy wtedy zawodnika, który grałby na poziomie reprezentacyjnym i wyżej.
A z drugiej strony w reprezentacji Anglii na tej pozycji pewnie było kilku lepszych.
Znaczy ogólnie rzecz biorąc tak, no powiedzmy sobie szczerze, ci zawodnicy, którzy grali, Obraniak nie zagrałby w reprezentacji Francji, prawda, Roger nie zagrałby w reprezentacji Brazylii i tak dalej, więc tutaj też ten mechanizm takiego pozycjonowania się na rzecz przyszłego kontraktu, wystawiania się gdzieś tam, żeby wszyscy zobaczyli, że warto za mnie zapłacić pieniądze, no jest też, no tak, no jest skuteczny. Ludzie siądą przed telewizorami, menedżerowie na trybunach albo też przed telewizorami i będą śledzili tych, na których można zarobić. I obojętnie, czy to będą rozgrywki klubowe, czy to będą rozgrywki takie jak Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata.
Mm-hmm. ta rozszerzona etniczność, o której pan profesor mówił, powoduje też czasami różne problemy, konflikty i kontrowersje. W książce przytacza pan między innymi przykład Chucky i Shakiriego, reprezentantów Szwajcarii, którzy kilka lat temu no, wywołali właśnie sporą taką aferę, pokazując w trakcie fetowania gola narodowe symbole Albanii. I chciałbym zapytać, czy pana zdaniem w nadchodzących mistrzostwach Europy, w obliczu tego, że rzeczywistość nie jest łatwa, żyjemy w czasie konfliktów, wojen, możemy się spodziewać podobnych kontrowersji, jakichś manifestacji, demonstracji na boisku?
Ja myślę, że to się zaczęło od olimpiady w Meksyku, nie od piłki nożnej, tylko od czarnoskórych sprinterów amerykańskich, którzy w taki na spektakularny sposób pokazali, że walka z rasizmem nie jest zakończona, o tak bym powiedział. Natomiast czy tutaj będzie, no ostatecznie nie gra Ukraina. Myślę, że gdyby grała Ukraina, to możliwość takich manifestacji byłaby większa. Aczkolwiek oczywiście no, są drużyny, które będą może chciały, albo pojedynczy zawodnicy nawet, prawda? Coś nie zademonstrować, ale coś zasygnalizować, coś podkreślić i tak dalej, i tak dalej. To nie zawsze, szczerze mówiąc, dobrze robi piłce nożnej i nie zawsze robi dobrze tym drużynom. Ja chcę przypomnieć, że reprezentacja Niemiec demonstrowała na ostatnich mistrzostwach świata, prawda, że... No i co? No i okazało się, że wyjechała znacznie szybciej niż ktokolwiek mógłby sądzić, prawda? Więc ja jestem za tym, żeby jednak na boisku skupiać się na grze w piłkę nożną. Jako socjolog oczywiście ja rozumiem te emocje i popieram szczytne cele, ale jako kibic wolałbym, żeby zawodnicy grali w piłkę i żeby bramki dalej były dwie, a nie ustawione gdzieś tam, do których się strzela już tylko metaforycznie, bo się kogoś nie lubi, albo chce się wyrazić poparcie dla kogoś.
W pana książce przykuł też moją uwagę wątek taki przewijający się właściwie chyba przez całą jej treść, takiej profesjonalizacji futbolu i daleko idących konsekwencji właściwie w każdej takiej sferze związanej z piłką nożną. I zapamiętałem tam taki fragment o tym, że brakuje w dzisiejszym futbolu w porównaniu z czasami minionymi, postaci charakterystycznych, postaci charyzmatycznych. Tutaj możemy myśleć, uśmiechnąć się trochę i pomyśleć zarówno o tych bad boyach, prawda, takich jak w czasach niemalże kopalnych Giuseppe Meazza, a wiele lat później Diego Maradona czy Paul Gascoigne, ale też o jakichś takich, rozumiem, liderach, takich, którzy i świecą przykładem na boisku i mają dobry wpływ na drużynę. Czy zgadza się pan z tym, że w tej piłce Anno Domini 2024 takich postaci po prostu brakuje?
Zdarzają się naprawdę incydentalnie. Ja chciałbym oczywiście, żeby byli zawodnicy tacy jak Eusebio da Silva, Ferreira, który całą karierę spędził w Benfice Lizbona i był po prostu fantastycznym człowiekiem, oprócz tego, że był fantastycznym piłkarzem i dlatego jego ciało złożono w Panteonie w Lizbonie, jak obok najwybitniejszych Portugalczyków. Tutaj widzę jednak, że no też nie wiadomo, co by było, gdyby Salazar pozwolił sprzedać Eusebia. Były przecież takie zakusy włoskich klubów, żeby mieć, chyba podaj angielskich też, ale włoskich to wiem na pewno, żeby mieć go w swojej drużynie. No teraz jest swobodny przepływ ludzi, towarów, z wszystkimi konsekwencjami i tymi pozytywnymi, i takie, które no nie zawsze muszą nam się bardzo podobać. Ja się czuję trochę tak jak na jakimś targowisku. Kończy się sezon, tych wyrzucamy, tamtych przyjmujemy. Same koszulki jak gdyby, prawda? No więc trudno w takiej atmosferze wychować sobie kogoś, kto byłby takim no, na dłuższą metę liderem, prawda? Na przykład, o właśnie, zostańmy na moment jeszcze przy ruchu Chorzów. Pożegnano Tomasza Foszmańczyka, który jest ikoną i tak dalej, ale chcę przypomnieć, że Tomasz Foszmańczyk też parę lat grał i to w tym bardzo dobrym dla piłkarza wieku grał poza
Chorzowem.
Tak jest, poza Chorzowem. Ja się cieszę, że oczywiście no, już w wieku bardzo dojrzałym wrócił i że pomógł młodzieży, ale Boże, no każde pokolenie będzie miało taką ikonę, jaką sobie wybierze, ale z tego, na co je stać, prawda? No więc tutaj też, no naprawdę, no trudno by mi było, jak gdyby powiedzieć, że w tej chwili, no było piękne pożegnanie Toniego Krosa niedawno, rzeczywiście 10 lat w tej samej drużynie, tyle tylko, że to była akurat najlepsza drużyna na świecie, Real Madryt.
Nie bardzo miał dokąd odejść i po co.
Jest, tak, ale myślę, że rzeczywiście, no jest w tym trochę takiej domieszki plastiku, prawda? To znaczy powiedzenie, że tutaj kapitan, tutaj przywiązanie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to się w dużym stopniu w klubowej piłce nożnej w ogóle wycofuje, a gdy idzie o reprezentację, to ja myślę, że jednak te problemy związane z wartościami też muszą konkurować z tym, że jest to forma sprzedaży siebie komuś tam, kto akurat wtedy będzie to oglądał, no bo zauważmy, no takie wielkie finały kreują nowych bohaterów, prawda? Niedawno był finał Pucharu Ligi Europy i taki zawodnik Lukman, Nigeryjczyk, zawodnik Atalanty, strzelił 3 bramki w finale, prawda? No to oczywiście jasne, on wcześniej też już był dostrzeżony, to nie jest tak, że on był nieznanym zawodnikiem, ale jasne, że jego akcje podskoczyły bardzo. No. Więc tutaj też, jeżeli będzie tak, że gdybym miał podać, o właśnie, Rodriguez, Kolumbijczyk, który był królem strzelców na Mistrzostwach Świata w 2014 roku, potem niespecjalnie sprawdzał się w piłce klubowej, ale grał w wielu bardzo dobrych klubach.
Tak.
Tak jest, bo i w Realu, i w Bayernie, i gdzieś tam jeszcze, i tak dalej.
Woził się na tym mundialu przez ładnych parę lat.
Tak jest, no więc to jest ten moment, kiedy naprawdę warto się skoncentrować. Ja mam nadzieję, że na przykład nie dojdzie do takich trochę jednak żenujących sytuacji, jak ta, której my byliśmy świadkami na Mistrzostwach Świata, to znaczy, że w ostatniej minucie nasz kapitan strzela bramkę z powtórzonego karnego, bo pierwszy bramkarz obronił, dobrze wyszedł przed linię, ale przybija piątki z kolegami z reprezentacji. Ten mecz przegraliśmy i odpadliśmy. Nie było powodu do tego, żeby okazywać radość, nawet jeżeli statystyki nieznacznie od strzelonych w finałach Mistrzostw Świata bramek nieznacznie oderwały się od zera.
Panie profesorze, w pierwszym turnieju finałowym Mistrzostw Europy, które jeszcze się wtedy nie nazywały Mistrzostwa Europy, tylko Puchar Europy Narodów, w każdym razie w 1960 roku, wzięły udział 4 drużyny. W pierwszych, które ja pamiętam, czyli w 1988 roku, było ich 8. Obecnie jest ich 24. To dobrze?
To jest kwestia, bo jak tak patrzę na naszych kopaczy, to tak żałuję, że w 76 roku, kiedy Polska miała naprawdę wybuchową reprezentację, kiedy zagrała może najlepszy mecz w historii reprezentacji Polski, wygrywając z Holandią, która wtedy była na absolutnym topie, 4-1, zdjęcie klęczącego Johanna Cruyffa, pamiętam do dzisiaj po stracie którejś tam bramek, no i oni... I oni nie posmakowali finałów. Natomiast ci współcześni nasi reprezentanci już grali na Mistrzostwach Europy No i tak grali jak grali. Ja naprawdę nie mam żadnych... Nawet ten ćwierćfinał na mnie nie zrobił najmniejszego wrażenia, proszę mi wierzyć. Nie. Po prostu nie widziałem tam jakiejś wielkiej piłki, a wszystkie bramki strzelone na Mistrzostwach Świata w 74 mógłbym po prostu wymieniać nawet. Po prostu widzę każdą z tych bramek. No więc, ale oczywiście decyduje komercja, oczywiście decyduje to, że to jest wielka sprawa dla wszystkiego, co jest związane z reklamą i tak dalej, że za tym idą tak poważne pieniądze, że za chwilę po prostu okaże się, że te eliminacje to tak naprawdę nie są żadnymi eliminacjami, bo to w zasadzie awansują wszyscy, prawda? Na dodatek jeszcze to wszystko jest tak... Powiem skomplikowane, ale inne słowo mi się ciśnie tutaj na usta, że okazało się, że gdyby Norwegia jakiś mecz przegrała, to wtedy by awansowała do finałów, co naprawdę jednak kłóci się z duchem sportu poważnie. Znaczy wolałbym, żeby jednak finały były finałami, na przykład 16 drużyn w finałach, to jest zupełnie fajnie, a nie baraże i tak dalej. Oczywiście Vox Populi, no i interesy, rzecz jasna, czyli kasa, podpowiadają inne rozwiązania, ale takie jest moje myślenie. Jednak finał powinien przypominać finał, czyli coś, co jest dla wybranych, a nie coś, co jest dla wszystkich, poza tymi, którzy już naprawdę, po prostu nie dało się ich wciągnąć na ten pokład żadnymi siłami.
Panie profesorze, pana typ na dwie reprezentacje, które zmierzą się ze sobą 14 lipca w Berlinie w finale?
Bardzo bym chciał, żeby to była reprezentacja Anglii i Francji. Bardzo bym chciał, ponieważ Anglicy mają świetną reprezentację. Świetną, naprawdę, no, z zawodników. I Francja też ma potężną pakę, czemu dała dowód przecież na dwóch ostatnich tam mistrzostwach świata. Więc chciałem zobaczyć widowisko. Oczywiście wiem, że powinienem powiedzieć, że być może Polska będzie czarnym koniem, że Lewandowski jest czołową dziewiątką na świecie i tak dalej, i tak dalej. Ale zwierzę się panu z czegoś i słuchaczom, rzecz jasna. Otóż kiedyś przed mistrzostwami w Austrii i Niemczech, te finały Mistrzostw Europy rozgrywane, w telewizji zapytano ileś osób, które z piłką są niezwiązane, o szansę reprezentacji Polski. Taki tam program zrobiono. No i tam wszyscy akurat mówili, że tym razem i tak dalej. Damy radę i tak dalej. Pamiętam, że premier Jerzy Buzek wtedy też tam zagrzewał. A ja powiedziałem, że Polacy będą grali jak zwykle i przegrają jak zawsze. I moja żona, kiedy to zobaczyła, spojrzała na mnie jak na obcego człowieka. Jak na obcego człowieka. Jak mogłeś to powiedzieć? Ja mówię, ale to jest prawda. Ale jak mogłeś to powiedzieć? Ja przypominam sobie, że tam przegraliśmy wtedy z Niemcami mecz i pamiętam, że chyba, że Włakow, reprezentant Polski Żewłakow, powiedział, że oni w zasadzie już po parunastu minutach wiedzieli, że mecz jest przegrany. Ja wtedy wystąpiłem z takim postulatem, żeby oni dawali jakiś sygnał na przykład kibicom, którzy siedzą przed telewizorami, że na przykład podniosą lewą rękę i pomachają, to znaczy, że możecie już iść, bo my już tak wiemy, że przegraliśmy. Znaczy, chciałbym się mylić. Oczywiście sukcesy reprezentacji Polski przyjmę z otwartymi ramionami i nawet, nawet mogę posypać głowę popiołem.
Jeżeli tak się stanie.
Ale na razie nie szukam popiołu.
Rozumiem, panie profesorze. To w takim razie na koniec chciałbym zapytać, czego pan by oczekiwał od polskiej reprezentacji? Wiemy, że na pewno nie przybijania piątek po golu na 1-3.
Tak. Zwłaszcza strzelanym w ostatniej minucie, gdzie tam w doliczonym czasie gry z powtórzonego karnego. To jednak jest... Oczywiście jest taka piosenka, ja to się cieszę byle czym, byle co mnie cieszy, ale wolałbym, żeby reprezentantów Polski nie cieszyło byle co. I chciałbym, żeby kiedy będą grali z naprawdę silną reprezentacją, grali nieco odważniej, żeby nie grali tak jak grali na przykład z Argentyną, bo powiem szczerze, po tym meczu straciłem serce w ogóle do oglądania zawodników, którzy boją się wyjść w zasadzie z własnej połowy. A kiedy, ja nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale naprawdę nie wykluczam, to było, czytałem to w wielu źródłach, że jeden z polskich zawodników poprosił Argentyńczyków, żeby już nie strzelali nam bramek. No to tak, no poczułem jednak coś w rodzaju takiej żenady. Można przegrać, naprawdę, można przegrać po efektownym meczu. Można przegrać na przykład tak, jak przegrała w finał na Wembley Borussia z Realem. Ale pierwsza połowa była dla Borussii. Borussia miała szansę na strzelenie nawet dwóch, może nawet trzech bramek. To nie było tak, że po prostu postanowiła przegrać 1-0 i modlić się, żeby tam ci nie strzelali więcej. I tego bym chciał, więc nie wiem, jak tam trener Probierz do tego podejdzie. W każdym razie ja szczerze mówię, że sukcesy reprezentacji Michniewicza nie były dla mnie sukcesami. To znaczy ten wydrapany awans to jest tak jak, nie wiem, coś, co człowiek tak długo wyprasza, że jak już wreszcie wyprosi, to mu to przestaje smakować.
Mm-hmm. Życzymy w takim razie naszej reprezentacji, żeby nie bała się grać w piłkę, a naszych słuchaczy zachęcamy do zapoznania się z książką Stadiony Świata pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft. Jej autor, doktor habilitowany Krzysztof Łęcki, profesor Uniwersytetu Śląskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.